Myślę, że nie muszę w sposób jakiś szczególny podkreślać czy omawiać, co jest zapisane, o czym jest mowa w rozdziale drugim Księgi Dzieł Apostolskich. Wiemy, że jest to opis wspaniałego wydarzenia, które zmieniło bieg historii Kościoła i bieg historii świata. Tak, proszę, tak pokiwajcie czasami od czasu do czasu. A więc powtórzę, jest to opis wydarzenia, które zmienił bieg historii Kościoła, a co za tym idzie, zmienił bieg historii świata. Mianowicie jest opisane zesłanie Ducha Świętego, wypełnienie obietnicy, którą Jezus złożył uczniom, a wcześniej Bóg przez proroków Starego Testamentu zapowiedział, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. Pamiętamy, gdy Duch Święty stąpił na grono 120 osób, więc możemy sobie wyobrazić, że było to mniej więcej podobne do naszego zgromadzenie. Duch Święty stąpił na nich, oni przeżyli napełnienie Duchem Świętym, przeżyli szczególne poruszenie swojego serca. Z ich wnętrza wypłynęły rzeki wody żywej. Zaczęli się modlić, zaczęli mówić, wysławiać Boga innymi językami. To wzbudziło takie zaciekawienie, to zjawisko, że poruszona została część Jerozolimy. Przyszli na to miejsce, gdzie była ta górna izba, gdzie był ten dom, w którym oni byli zgromadzeni. I dziwili się, bo oto ci ludzie, którzy są Galilejczykami, zaczęli mówić w nieznanych sobie językach. A mało tego, to było na tyle jeszcze niezwykłe i cudowne, że ci, którzy przybyli na święto do Jerozolimy, rozumieli to, co było mówione. To jest w tym wszystkim takie niezwykłe, fenomenalne. To się też kilka razy zdarzyło i później, w późniejszej historii, że na przykład ktoś modlił się nieznanym językiem na nabożeństwie, nie wiedząc o tym, że jest obywatel kraju, z którego pochodzi ten język. I w ten sposób też słyszał, co Bóg do niego mówi poprzez głośną modlitwę jakiejś tam osoby podczas nabożeństwa. W każdym bądź razie dochodzimy do wersetu 13, że ci mieszkańcy, czy przybyli na to święto Żydzi, byli tak zdumieni i tak za bardzo też nie rozumieli, co się dzieje, że powiedzieli, młodym winem się upili. To jest werset 13. Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Jednym słowem, nie rozumieli tego wydarzenia, nie rozumieli tego przeżycia. Nie wiedzieli, jak je zinterpretować, nie wiedzieli, jak je nazwać, więc powiedzieli w ten sposób, zaczęli rozmawiać między sobą, a na pewno się upili młodym winem. I tutaj na to powstał Piotr i od tego momentu będziemy czytać od wersetu 14 na tą właśnie reakcję, na tą ocenę tego przeżycia. Powstał Piotr, wraz z 11 podniósł swój głos i przemówił do nich, mówi, mężowie judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. A więc zwraca się do nich, no po prostu zanim zaczniecie się wypowiadać, co tu jest, posłuchajcie. Zanim wydacie ostateczny sąd, zanim wydacie już opinię na ten temat, posłuchajcie. Chcę wam coś powiedzieć. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, jak myślicie, jak wam wychodzi z waszej oceny, gdyż jest to dopiero trzecia godzina dnia, a więc była 9 rano. W Izraelu przynajmniej była taka kultura, że o 9 rano ciężko było spotkać osobę pod wpływem alkoholu. Więc jest dopiero trzecia, to był argument, jest dopiero trzecia godzina dnia, więc nikt nie może być pijany. To był jako argument, jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale mówi, i to nie wszystko. Nie wystarczy powiedzieć, co to nie jest. To jest za mało. Jestem chrześcijaninem, bo nie palę papierosów. Co to jest? To jest za mało, bo nie piję alkoholu. To jest o wiele za mało. Tu jest opisane, więc Piotr powiedział, co to nie jest, ale dalej dochodzi werset 16, ale tutaj jest to. To nie jest to, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. A więc człowiek, który wiedział, że jeżeli chce przekonać pobożnych Żydów, to się musi do Pisma odwołać, a nie do swoich ludzkich argumentów. Odwołał się do Pisma, do czegoś, co było dla nich wiarygodne, co było dla nich autorytetem, co wiedzieli, że może ich przekonać. I mówi tak, tu jest to, co właśnie zapowiedział prorok Joel i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi mojej służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. A więc Piotr mówi, to nie jest nic z tych rzeczy, o które wy sobie wyobrażacie. To jest to, co zapowiedział prorok Joel, to jest spełnienie obietnicy. Bóg wylał swojego ducha na wszelkie ciało, na mężczyzn i na kobiety. I my też należymy do tego grona, tutaj, o którym jest powiedziane, wszelkie ciało. Z górną i chucie my też, jako pojedyncze osoby, każdy z nas indywidualnie, oraz jako zbór, to jest to, należymy do tego wszelkie ciało. Tak samo na nas Bóg wylewa swojego świętego ducha. Tu mamy konkurencję, ale to nie, tam chyba nie prorok Joel, tam chyba coś innego. Ale mam nadzieję, że do końca damy radę wysłuchać to, co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. I w wersecie 17 mówi, stanie się w ostateczne dni. I to jest ten czas, kiedy rozpoczęły się dni ostateczne. I te dni ostateczne trwają aż do czasu, kiedy Duch Święty zostanie zabrany. Od momentu wylania, aż do momentu zabrania. To jest ten czas, dni ostateczne. I gdy miał powiedzieć, jeżeli w tym tutaj zaczęły się dni ostateczne, to w jakich czasach my żyjemy? My żyjemy w ostatecznych godzinach, ostatecznych czasów. Jeżeli tu zaczęły się dni ostateczne, czasy ostateczne, to można powiedzieć, my żyjemy w ostatnich minutach czasów ostatecznych. A więc Bóg powiedział, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Powinniśmy się radować Bogu, bo ta obietnica dotyczy także mojego i twojego życia. I co się stanie, kiedy wyleję ducha? Odwołajmy się do słowa. Niech słowo do nas przemawia, daje nam zrozumienie rzeczy duchowych. Kiedy wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, jest powiedziane, są wymienione takie kilka rzeczy, które są z tym związane. Prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Co się dzieje, kiedy Bóg wylewa swojego ducha? Co się dzieje, kiedy jesteśmy napełniani Duchem Świętym? Kiedy jesteśmy napełniani Duchem Świętym, dostajemy słowo od Boga. Bóg do nas przemawia. Duch Święty mieszka w nas i mamy słowo od Boga w swoim wnętrzu. Mamy słowo, które Bóg chce przekazać czy nam osobiście, czy chce przekazać także za naszym pośrednictwem innym osobom. I ja muszę powiedzieć tak, że kiedy jestem pełen ducha, wtedy lepiej słyszę Boga. Czy możecie się z tym zgodzić? Kiedy jestem pełen ducha, wtedy słyszę lepiej Boga. Kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, kiedy Bóg wylewa swojego ducha, wtedy też słyszymy to, co Bóg ma nam do powiedzenia. A wtedy, kiedy jesteś suchy, jałowy, wtedy głos Boży dociera do ciebie, czy w ogóle raczej nie dociera, a jak dociera, to tak jak rozmowa przez telefon, gdzie na linii jeszcze jest 5 albo 6 innych rozmów. To w dawnych czasach tak było. A więc, drodzy, wyleje, Bóg mówi, wyleje swojego ducha i córki, i synowie, i tutaj nie ma różnicy na płeć. Będą odbierać słowo od Boga, będą prorokować. Dalej jest powiedziane, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. Nie przywidzenia. Bo przywidzenia to mamy w różnych okolicznościach, wszyscy mamy przywidzenia różne, ale tu będziemy mieli widzenia, czyli coś, co jest Bożym obrazem w naszym wnętrzu, w naszym umyśle. Bóg wkłada jakiś obraz w nasz umysł, obraz, który jest Bożym przekazem dla nas, Bożym poselstwem dla nas, czymś, co Bóg chce nam powiedzieć. A przez to, że może nasze uszy niezbyt są wyczulone, więc wkłada to do naszego umysłu jako obraz. Więc Bóg pierwszy wymyślił język obrazowy. Bóg wielokrotnie przez obrazy przemawia. Więc tutaj jest powiedziane, że młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi będą śnić sny. Nawet we śnie Bóg jest w stanie do nas przemówić. A może potrzebuje naszego snu, żeby mógł do nas przemówić. Bo w dzień Jesteśmy tak zahukani różną informacją, że nic do nas nie dociera. I tu jest powiedziane, że także będą sny, które pochodzą od Boga. Widzicie, tak sobie Bóg upodobał. Tak to jest określone w Bożym Słowie, że kiedy wstępuje Duch Święty, kiedy jesteśmy napełniani Duchem Świętym, jesteśmy pełni Bożego życia, Bożego Ducha, to otrzymujemy Słowo od Boga. Słyszymy, co Bóg do nas mówi. Otrzymujemy Boże, możemy, nie powiem, że warunkowo, możemy otrzymywać Boże widzenia. Bóg może do nas przemawiać obrazami, a także może dawać nam sny. Wiecie? I gdy tak myślę o tym kazaniu, to sam się do siebie śmieję. Dlaczego? Dlatego, że czytam o tym od lat, a dopiero w ostatnim czasie zacząłem się tym naprawdę przejmować. Mówię szczerze. Dopiero w ostatnim czasie zacząłem się o tym przejmować. I kiedy się modlę, to nie tylko się, kiedy idę spać przed snem, to nie tylko się modlę, Panie, daj mi spokojny sen. Ja mam taki sen, że zamykam oczy i za chwilę otwieram i już noc minęła. Nawet nie wiem, czy zdążyłem zasnąć. Nie jestem pewien, czy w ogóle cokolwiek spałem. Zamknąłem i otwieram oczy dokładnie w tej samej sekundzie. Nie ma snu praktycznie. Budzę się już dzień. Już ranek. A teraz się modlę, mówię, Panie Boże, przecież Ty możesz do mnie we śnie przemówić. W dzień Ci nie dałem wiele czasu. Może nie daliśmy Ci wiele szansy. Może Ty we śnie możesz przemówić. Dawniej się modliłem tylko o spokojny sen. A teraz się modlę też, żeby Bóg, jeżeli ma mi coś do powiedzenia, to niech mi da sen. Na razie jestem czujny w nocy. Czujny jestem. Żebym nie przespał tego snu. Czujny. Bóg może w ten sposób do nas przemówić. Jak to się dzieje? To jest wszystko inne niż takie naturalne, to co przeżywamy na co dzień. Wiecie, drodzy, kiedy Bóg nam daje sen, to on jest tak wyrazisty i nie możemy go wyrzucić z naszej głowy. To nie jest enigmatyczne, coś takie zawolowane, że i całkowicie bez sensu, że w ogóle nie wiemy, o co chodzi. Kiedy Bóg nam daje sen, to on jest intensywny. Przeważnie jest tak, że kiedy Bóg nam daje sen, to my się zaraz wybudzamy, kiedy ten sen się skończy. A co jest jeszcze bardzo ważne, czujemy Bożą obecność. Nie ból żołądka, ból brzucha i że coś się... Czujemy Bożą obecność. Wiemy, że Bóg nas nawiedził, Bóg przyszedł do nas. Bóg przyszedł do nas w nocy, dał nam sen. Drodzy, a więc to są rzeczy biblijne. Bóg przemawia przez swoje słowo. Ja zawsze powiem wam tak szczerze, że ja uważałem, że głównie Bóg przemawia przez słowo i dalej tak wierzę. Słowo Boże dla mnie jest podstawowym nośnikiem tego, co Bóg chce mi powiedzieć. Ale zacząłem rozciągać swój umysł. Rozciągać też może trochę swoje serce, dopuszczając, że Bóg też może w inny sposób do mnie przemówić. Że w inny sposób też może do nas przemawiać. Bo przecież On powiedział, że kiedy wyleje swego ducha na wszelkie ciało, to córki nasze i nasi synowie będą co robić? Sprorokować. Nasi młodzieńcy będą mieli widzenia, a starcy będą śnili sny. To jest coś, co się dzieje, kiedy Duch Święty wstępuje na Kościół, kiedy Duch Święty dotyka ludzi. Drodzy, to tak, wiecie, żebyśmy też dopuszczali pewne rzeczy, które Bóg chciałby do nas może powiedzieć, a nie zawsze dajemy Mu szansę i możliwość. Kochani, kiedy spojrzymy na Pismo Święte, czy znacie jakieś słynne sny lub słynne widzenia? Słynne sny lub słynne widzenia, które stały się już pewnym symbolem, wręcz stały się jakimś znakiem, do którego się odwołujemy. Słynny sen. To zaproponujcie wy, jaki słynny sen znacie, który jest od Boga. Nie taki, wiecie, po świętach zaraz, na drugi dzień. Z powodu... Sen Józefa. Och, Basia, sen Józefa. A czy wiesz, co się Józefowi śniło? Tak. No, śniły się Józefowi. Józefowi się śniły. Tak, snopy, jak się kłaniały jego snopowi. I śniły... Nie tym Józefem. No to my o innym Józefie. To my od początku Biblii. Ale to do niego dojdziemy. Ja chronologicznie, moje kazanie jest uporządkowane. Najpierw mam w notatkach Józef. Nie wierzysz, możesz podejść. Sen Józefa. Tak mam zapisane. Więc idę zgodnie z notatkami. Sen Józefa. Później inny znany sen, przez który Bóg przemówił. To Jakub, tam mu się drabina śniła. Ja mam jeszcze mocniejsze, te ważniejsze, sen Faraona. Bóg przemówił do Faraona. 7 tłustych krów wyszło z Nilu. A później 7 szpetnych krów. I szpetne zjadły tłuste. I Faraon się obudził. I był przerażony. A później mu się śniło, że wyrosło 7 pełnych kłosów zbóż. A później za nimi pojawiło się 7 kłosów pustych i puste zjadły kłosy. Co to znaczyć może? To wszystko znaczyć może. Co to znaczyć może? Drodzy, były sny. Śnił się sen Salomonowi. I w śnie ukazał mu się Bóg. We śnie się Salomonowi Bóg ukazał i powiedział, o co chcesz, to proś. To we śnie on widział Boga, który do niego przemawia, proś o co chcesz. To jest okazja. To jest szansa. I co zrobił Salomon? Był na tyle mądry, żeby poprosić o mądrość. Był na tyle mądry w tym momencie, żeby wiedzieć, o co poprosić. I to było wielkie zwycięstwo, bo Bóg dał mu daleko więcej. To nie tylko w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie Bóg dawał sny i widzenia. Wspomniany Józef, syn Marii. Do niego przychodził anioł zawsze we śnie. Mąż. Dziękuję, że mnie słuchacie. Józef, mąż Marii. Przychodził do niego anioł we śnie i mówił mu, zabieraj rodzinę i uciekaj do Egiptu. Nie bój się przyjąć żony swojej. Nie bój się. Bóg przemawiał i dawał mu bardzo konkretne wskazówki we śnie. Mamy inne przykłady, że Korneliusz miał widzenie, anioła powiedział, idź poślij po Piotra. A w tym czasie, czy w tym okresie Piotr ma inne widzenie. Jak mu się spuszczają zwierzęta nieczyste przez ścieradle i Bóg mówi, jedz i zabijaj. I nie wie, co z tym zrobić. Ale później, kiedy przychodzą słudzy od Korneliusza, rozumie, że ma iść do tego poganina, by tam głosić jemu Ewangelię i tak dalej. Apostoł Paweł w nocy miał widzenie Macedończyka, który mówił, chodź, przyjdź do nas. I to są tylko wybrane miejsca. Gdybyśmy całą Biblię pod tym kątem chcieli przeglądnąć, to byśmy zobaczyli, jak w wielu sytuacjach, okolicznościach, o różnych sprawach Bóg do ludzi przemawiał, czy to we śnie, przemawiał, czy to w widzeniu. I myślę sobie tak, kochani, że musimy być zawsze przygotowani, zawsze czujni, zawsze otwarci na to, żeby Bóg mógł do nas przemówić. Zawsze. A żeby się tak działo w naszym życiu, to jest ważne, abyśmy żyli tak, jak mówi Boże Słowo i przeżywali to, o czym mówi prorok Joel. Bo to nie da się zaplanować, to nie da się w jakiś sposób zarządzić. Jest to związane z pełnią Ducha Świętego, z naszą relacją z Bogiem, z przeżywaniem Jego obecności, bliskości w naszym życiu. Kiedy czytałem różne historie, relacje z poruszeń Ducha Świętego, z działania Ducha Świętego w różnych okresach historii, to bardzo często przejawiają się te opisy, że podczas typowych nabożeństw przebudzeniowych, podczas tych nabożeństw ludzie mieli objawienie, mieli widzenia. To było coś, co działo się w zgromadzeniu. Albo widzieli Jezusa, który przemawiał w jakiś sposób do nich i spowodował to, że oni padali na kolana, chcąc uwielbić tego, który się im objawia, odsłania. Albo też były sytuacje, kiedy mieli na przykład widzenie piekła. Czy w jakimś sensie odsłonięty chociaż fragment Gehenny, co powodowało, że padali na kolana, wyznawali swoje grzechy, pokutowali i prosili Boga o przebaczenie. To jest jeden z elementów, który dzieje się, kiedy doświadczamy Bożego poruszenia, działania Ducha Świętego między nami. I po tym wstępie ktoś powie, ten wstęp trwał prawie połowę mojego kazania. Chcę się z wami podzielić jednym snem i jedną wizją. Chcę się z wami tym podzielić, bo myślę, że Bóg chce nam coś poprzez te dwie rzeczy powiedzieć. A więc pierwszą,
to będzie sen.
Pierwszą rzeczą, jaką się podzielę, to był sen. I to nie są sny sprzed 50 lat, które mieli nasi dziadowie, albo sny jeszcze sprzed 200 lat. To są świeże sny. Czy świeży sen, świeża wizja, coś, co dzieje się na bieżąco. A więc odwołam się do naszego spotkania modlitewnego w środę. I w naszym spotkaniu modlitewnym jedna z osób opowiedziała sen młodego muzułmanina. Sen młodego muzułmanina, który przyjął Jezusa jakiś czas temu i też to się działo za pomocą takiego cudownego Bożego działania, bo pochodził z kraju, gdzie nie wolno głosić Ewangelii. Jego mama nawróciła się w ten sposób, że najpierw jego mama miała sen, w którym widziała Jezusa i tak została chrześcijanką. Później on został chrześcijaninem. A później Bóg, czy Jezus, ukazał się temu młodemu człowiekowi we śnie i pokazał mu zegar. I na tym zegarze było za 5:12. I powiedział do niego: idź i mów to wszystkim. Za 5:12 idź i mów to wszystkim. Ta osoba spotkała Polkę na statku misyjnym Logos. Przekazała to Polce, dziewczynie z Polski. Dziewczyna z Polski przywiozła to do naszego kraju. Opowiedziała to w różnych zborach. Myśmy to o tym słyszeli na spotkaniu modlitewnym. A ja teraz o tym mówię do nas publicznie, do zboru w Nowej Hucie. Jest za 5:12. Wiecie, gdy wróciłem ze spotkania modlitewnego, zacząłem jeszcze o tym myśleć. Nie wiem, jak to jest, jak wy takie rzeczy przeżywacie. Jak to się dzieje w waszym sercu. Ja od czasu do czasu do pewnych rzeczy wracam. Tutaj wróciłem i zacząłem myśleć za 5:12, co to znaczy. Na początku chciałem wyliczyć. Jeżeli Jan powiedział, że ostatnia to godzina, a więc 2000 lat to godzina, więc 5 minut to ile? Jesteśmy bardzo sprytni. Ostatnia to już godzina, powiedział Jan przecież. A jeżeli 5 minut podzielimy, no to wychodzi około 160 lat. Ale to nie ten obraz, to nie ta myśl. Co znaczy dla nas za 5:12? Przecież to jest odczytelne. To znaczy, że jest już mało czasu. Za 5:12 to generalnie oznacza, jest mało czasu. Kiedy byśmy mogli jeszcze sprecyzować to zrozumienie, to byśmy powiedzieli, że godzina 12 to jest godzina zero. To jest ta godzina, której się coś wydarzy, coś się stanie. To jest ta godzina, podczas której my to rozumiemy w ten sposób, nasz Pan pojawi się na obłokach. Nasz Pan pojawi się. A jest za 5:12, to znaczy, że jest mało czasu. I zapytam was tak i siebie samego, czy się zgadzamy z tym, że jest za 5:12? W tym sensie, no bo teraz jeszcze dopiero w 11:30. Ale w tym sensie duchowym, czy się zgadzamy? Myślę, że gdybym miał tak, to nie jest dobry sposób publicznie pytać o to, ale gdybym tak rozmawiał z wami, czy wy byście ze sobą na ten temat rozmawiali, myślę, że byśmy się gdzieś tam po części, czy nawet bardziej niż po części zgodzili, że jest za 5:12. Może być, nawet byśmy przyznali to, tak przyznajemy, że jest za 5:12. I chcę wam jedną rzecz powiedzieć, nad którą też rozmyślam i nad swoim życiem, że zgodzić się z czymś, to jeszcze jest o wiele za mało. Bo my się możemy zgodzić z tym, że jest za 5:12 i dalej żyć tak, jak żeśmy żyli, gdyby była 8 rano. Sam fakt przyznania się do czegoś, utożsamienia się z czymś, czy sam fakt zgody jeszcze nie oznacza, jeszcze na tym etapie nie oznacza, że za tym pójdzie coś więcej w naszym życiu. Możemy się zgodzić, tak, jest za 5:12 i to może w żaden sposób nie wpłynąć na nasze codzienne, powszednie życie. Możemy żyć dokładnie w taki sam sposób i za chwileczkę w ogóle zapomnieć, żeśmy coś takiego słyszeli. To o wiele za mało. Ja bym powiedział tak, że ze sfery naszego umysłu, ze sfery tej zgody, która jest gdzieś w naszej głowie, ta wiedza, wiedza, którą mogę powiedzieć, jest od Boga, ta wiedza musi spłynąć, zejść niżej. Ta informacja musi zejść niżej i przeniknąć do naszego serca, przeniknąć do naszego wnętrza tak, abyśmy się tym w jakiś sposób przejęli. Dopiero wtedy się dzieje coś takiego, że my możemy podjąć jakiekolwiek decyzje. Możemy podjąć jakąkolwiek zmianę. Możemy podjąć jakiekolwiek wyzwanie w naszym życiu. Możemy się zgodzić, jest za 5:12 i to nie ma żadnego większego wpływu na nasze życie. Robimy dalej dokładnie i w 100% to samo, jakby było 8 rano. Te rzeczy, Boże rzeczy, ze sfery naszego umysłu muszą przeniknąć głębiej do sfery naszego serca, bo tylko tam jest podejmowana pewna ważna decyzja odnośnie nas samych i naszego życia. Głębsza. Dokładnie to dotyczy wszystkiego. Możesz czytać Słowo Boże w ten sam sposób. Możesz go przerzucać przez swój umysł. I pożytek z tego, bym powiedział, jest niewielki. A dopiero wtedy, kiedy Słowo Boże zaczyna przenikać w twoje życie, dopiero wtedy za tym zaczynają iść pewne ważkie zmiany w naszym życiu, ważne sprawy się dziać. To dotyczy czy słuchanego kazania, czy czytanego słowa, czy innych rzeczy, które od Boga przyjmujemy. Zobaczcie się, kiedy w naszym życiu dzieje się coś takiego, że coś nas dotknęło, poruszyło i za tym poszły bardzo realne decyzje w naszym życiu, konkretne sprawy. Więc drodzy, dokładnie jest tak samo z tą wiedzą za 5:12. Możemy się z nią zgodzić, możemy powiedzieć tak, wspaniale jest za 5:12 i może to nie mieć żadnego większego wpływu na nasze życie. Za chwilę możemy w ogóle o tym zapomnieć i wrócić do dalszej realizacji naszych życiowych planów, zamiarów i tego wszystkiego, co chcielibyśmy jeszcze tutaj na tej ziemi osiągnąć. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że zostało wam ostatnie 5 minut? Na coś. Czyli gdy jest ostatnie 5 minut, to ja odkrywam, że wtedy każda minuta i sekunda ma swoją wartość. Ma swoją cenę. Kiedy czas nie ma znaczenia, to minuty też mają inną ważność. Jeżeli coś jest, ma się wydarzyć za chwileczkę, coś wyjątkowego, ważnego, za chwilę mam powiedzieć mojej żonie tak, albo za chwilę mam poprosić moją narzeczoną o rękę i mam ostatnie 5 minut, to te 5 minut jest ważne. To jest inne 5 minut. Czasami jadę na jakieś spotkanie i na zegarze w samochodzie widzę upływające minuty i wiem, że mam jeszcze 5 minut, wtedy każda minuta jest ważna. Mówię, niech się ten zegar zatrzyma. Bo za szybko te sekundy 3 razy szybciej biegną, a minuty kilka razy szybciej niż normalnie. Czemu to tak szybko leci? Ostatnie 5 minut jest wyjątkowe. To nie jest takie zwyczajne, typowe 5 minut. Mimo tego, że co do czasu trwa tyle samo, co każde inne. Ale to jest 5 minut przed godziną zero, przed wydarzeniem, przed staniem się czegoś wyjątkowego. I możemy powiedzieć w ten sposób teraz. Jak żyć w ostatnich 5 minutach? I coś wam powiem. Powiem wam, że wam tego nie powiem. Nie powiem wam tego. To nie ma znaczenia, tak jakbym wam to powiedział, większego znaczenia, gdybym wam to powiedział, ta kawa na ławę. Może byśmy to usłyszeli tak jak to, że jest ostatnie 5 minut. Ja muszę się sam pomodlić. Oto nasze ostatnie 5 minut sam. Muszę iść do Boga i zapytać się Boga, Boże, jak ja mam żyć? Panie, otwórz mi słowo przed sobą. Pokaż mi, jak mam żyć. To jest za proste, gdyby ktoś nam to powiedział w prostych zdaniach. Nie wiem, jaka byłaby tego skuteczność. Widocznie nie byśmy się tym przyjęli, więc też nie chciałbym w jakiś sposób nas nakłaniać i opowiadać nam. Chcę pójść do Boga, wylać moje serce i powiedzieć, Boże, jak mam żyć? Wiedząc, że jest za 5:12. Wiem na pewno, i to wam chcę powiedzieć, na bazie tego, Kościele, mamy niewiele czasu. To jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Kościele, mamy niewiele czasu. Po drugie, chcę powiedzieć, Kościele, każda sekunda i minuta ma swoją już teraz wagę. Ma swoją wartość i ważność w naszym osobistym życiu. Pamiętajmy o tym. Zamiast mówić, jak żyć, to wam z Bożego Słowa i sobie spróbuję podpowiedzieć, co ewentualnie moglibyśmy zrobić i co będzie ważne, żebyśmy zrobili. I list do Efezjan, rozdział 5, wersety 15 i 16. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. I może powiem tyle. To, co ma wartość i ważne będzie, i jest ważne w ostatnich godzinach, w ostatnich minutach, to jest to, żebyśmy byli mądrzy. Bardzo ogólne. Żebyśmy byli mądrzy, a nie byli niemądrzy. Niby coś bardzo szeregowego, ogólnego. Wiecie dlaczego? To ma znaczenie. Dlatego, że były panny, które były niemądre i były panny, które były mądre. To jest taki ogólny zarys. Niemądry lub mądry. Boże Słowo nam mówi, postępujcie nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, wykorzystując te ostatnie godziny, te ostatnie 5 minut w naszym życiu. Wykorzystując to. Na co? To trzeba postudiować Pismo Święte. Król Salomon modlił się w ten sposób. Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Ja uważam tak, że to, co się będzie liczyć, co ma wielką wartość i jest bardzo ważne w ostatnich dniach, to być mądrym w Bogu. Być mądrym mądrością od Boga, być mądrym mądrością, która pochodzi z nieba, którą On daje. A Boże Słowo nam mówi, że jeżeli komuś z nas brak mądrości, to niech prosi o nią, niech się modli. Wiecie, jest nadzieja dla mnie, dla Ciebie, dla nas wszystkich. My możemy upaść przed Bogiem, powiedzieć, Panie, co to znaczy, że jest ostatnie 5 minut? Panie, chcę być mądry w tych czasach, w których żyję. Postępować tak, żeby te dni, godziny, a może lata, które mieszczą się w tym symbolu 5 minut, zostały w moim życiu dobrze przeżyte, dobrze wykorzystane. Abyś Ty mógł być w tym uwielbiony, a moje życie, żeby nie musiało być zawstydzone przed Twoim tronem, kiedy Ty powrócisz. A więc, drodzy, jest za 5:12. Możemy się z tym zgodzić. Ale niech to spłynie do naszych serc. Żebyśmy się w jakimś sensie, a może więcej niż w jakimś sensie, mogli tą kwestią przejąć. I druga, teraz będzie, to był sen, teraz będzie wizja. To jest wizja sprzed 8 dni. To jest wizja, którą podzielił się pewien brat podczas konferencji, na której byłem w zeszłą sobotę. Nieważne kto, nieważne w jakich okolicznościach, podczas usługiwania, to był jeden z osób, która usługiwała, podzielił się taką wizją, którą otrzymał i opowiedział to w następujący sposób. Widział ludzi, którzy siedzą w autobusie, ci ludzie to chrześcijanie. Autobus jest za, może inaczej, nie, będzie brzydko, więc powiem inaczej, w autobusie są ludzie, chrześcijanie jadą. Jadą, podążają do przodu. W pewnym momencie droga się kończy. Jest znak stop, szlaban, droga się kończy, zatrzymują się i stoją. Nie wiedzą, co zrobić, wysiadają z autobusu, rozglądają się, po prostu nie ma drogi. Skończyła się droga. No więc stoją. Najpierw powiem wizję, bo się będę komentował. I nagle zauważył, że ten człowiek, że pojawiła się duża grupa aniołów. Przyszli aniołowie i zaczęli budować drogę w tym miejscu, gdzie się ona skończyła. Zaczęli budować drogę i ciężko pracując, w szybkim czasie zbudowali drogę. Drogę zbudowali, szlaban został zdjęty, znak stop ściągnięty. Wsiedli do autobusu i pojechali dalej. Pojechali dalej, ale to była inna droga. To była droga szeroka, to była prawie autostrada. Jechali o wiele szybciej. Koniec wizji. Co to może oznaczać? Nie dzieliłbym się z wami tym, gdybym słuchając tego nie połączył wiele faktów razem, nie powiązał wiele faktów razem i by nie zrodziło się w moim sercu pewne wyjaśnienie, którym chcę się z wami podzielić i które chcę wam też przekazać. Dla mnie ten obraz oznaczał to, że był taki okres w życiu Kościoła w Polsce, kiedy poruszaliśmy się do przodu. Kiedy Kościół jechał, czy mówiąc inaczej, szedł do przodu. Kiedy był postęp, rozwój, ludzie przychodzili do naszych zborów, nawracali się, przeżywali błogosławieństwo, przeżywali, nie wiem, napełnieni Duchem Świętym. Królestwo Boże się rozszerzało i my, i niektórzy z was, albo większość z was, pamięta te lata, pamięta ten okres i je w sposób szczególny te lata wspominamy, bo sami żeśmy wtedy doświadczali błogosławieństwa i to, że ludzie wchodząc z ulicy przypadkowo do kaplicy pozostawali, chrzcili się i zostawali już zbawieni i szli za Bogiem. I ja, patrząc na życie Kościoła przez te ostatnie 20 kilka lat, widzę, że był taki okres w życiu Kościoła, kiedy coś się zatrzymało. To lata 90., kiedy coś się zatrzymało i to trwało ponad 10, może do 15 lat, że tak jakby praca i życie Kościoła w naszym kraju się zatrzymało. Statystyki to bardzo ładnie potwierdzają, wręcz są druzgoczące, dlatego że pokazują, że ilość ludzi nawróconych w naszym kraju przez ostatnie 15 lat praktycznie wzrastała. To są naprawdę drobne ilości ludzi, praktycznie nie wzrastała. Powstawały zbory przy tej samej ilości wiernych. Więc nie ma, można powiedzieć, rozwoju królestwa. Może jest rozwój zborów, ale nie ma rozwoju królestwa, bo coraz nie ma większej ilości nawróceń. Ale takie jest moje zrozumienie. Na ostatnie 5 minut Bóg przygotowuje drogę dla nas. Na ostatnie 5 minut Bóg przygotowuje drogę dla swoich dzieci, dla swojego Kościoła. Jest to nie nasza droga. To nie jest nasz pomysł na Kościół. Jest to coś, co jest przygotowane od Boga, przez Boga, dla Jego ludu, dla Jego Kościoła. Wiecie, na początku, kiedy rozmyślałem o tej wizji, wydawało mi się, Panie, to taka wspaniała wizja. Ona jest taka zachęcająca. Pokazuje mi, że Kościół w tych czasach może iść szybciej do przodu, może być błogosławieństwo duchowo, może być rozwój, mogą być nawrócenia, pełnia Ducha Świętego, że tego możemy doświadczać, bo Ty przygotowałeś drogę. Ale też w tym czasie zapaliła mi się inna lampka w głowie, jako pewien znak ostrzeżenia, który mówił mi, uważaj, żebyś nie skręcił w swoją stronę. Uważaj, żebyś nie próbował pojechać własną drogą po wertepach. Bo gdy pojedziesz własną drogą po wertepach, to będziesz jechał wolno, autobus się będzie psuł i nigdzie nie zajedziesz. Utkniesz. Droga się znów skończy. Uważaj na to, żebyś znalazł i rozpoznał drogę, którą Bóg przygotował dla swoich dzieci, dla swojego Kościoła na ostatnie 5 minut. Bo na tej drodze będzie się można poruszać bezpiecznie. Iba na tej drodze będzie i jedynie na niej będzie Boże błogosławieństwo. Takie jest moje zrozumienie i moje wyjaśnienie tego, co rozumiem, w jaki sposób Bóg chce nam powiedzieć. I na zakończenie. Kiedy Bóg wylewa swojego Świętego Ducha, pewne rzeczy się zmieniają. Nawet nasze życie się zmienia, nawet nabożeństwo się zmienia. To jest inne, wtedy się robi. Wtedy Bóg daje słowo, odbieramy je. To, co Biblia nazywa proroctwem. Bóg daje nam swój obraz do umysłu, swoją wizję, która ma nam coś powiedzieć, do czegoś nas zachęcić, dotknąć naszego życia. Bóg daje sen, który może być snem od Niego. Ale to wszystko jest związane z pełnią Ducha Świętego. Pamiętajcie, to nie jest tylko dlatego, że my sobie tak będziemy chcieli. To jest związane z pełnią Ducha Świętego. Tu się jest jak gdyby Boży klucz i Boże zrozumienie. Drodzy, chcę was zachęcić do modlitwy. Jak się ustosunkujecie do tego słowa? Ja nie mam na to wpływu. Ja się dzielę z wami tym, co ja przeżywam, co jest w moim sercu. Natomiast każdy z nas się musi ustosunkowywać osobiście. Osobiście musimy podejmować decyzje, osobiście podejmować jakieś postanowienia, osobiście stawać przed Bogiem, klękać przed Nim, modlić się, wołać do Niego, osobiście szukać Jego odpowiedzi, Jego rozwiązania do naszego życia. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Chcielibyśmy wołać do Pana, modlić się, wzywać Jego imienia. Alleluja, Jezus. Alleluja, Panie Jezus. Panie, proszę Cię i modlę się o to, Panie, by rzeczy, które są od Ciebie, nie zatrzymywały się tylko w sferze naszych myśli, Panie. Nie zostały przyjmowane do akceptującej wiadomości i wrzucone do biurka. Panie Boże, to za mało. To o wiele, o wiele, o wiele za mało, Panie. Ja się o to, Boże, modlę i proszę Cię głęboko, Panie, by to, co Ty masz nam do powiedzenia, przenikało do naszego serca. By to, co Ty chcesz nam zaszczepić, wnikało głęboko do naszego życia. Panie, byśmy byli poruszani przez Ducha Świętego i na bazie tego poruszenia Twojego mogli podejmować decyzje i dokonywać korekty naszego codziennego życia. Panie, abyśmy nasze cele życiowe nie ustawiali w sposób tak, jakbyśmy mieli tutaj żyć na wieki. Panie, abyśmy nasze cele życiowe ustawiali tak, aby spełnić Twoją wolę. Byśmy nasze cele życiowe ustawiali tak, aby Tobie się podobać. Aby nasze życie miało sól i sens przed Tobą. Panie, dlatego, że Ty dałeś nam wyraźne słowo swoje i wiemy i to, że idziemy do zupełnie gdzie indziej, że jest to tylko przechodni czas naszego życia na tej ziemi, ale nasza wieczność jest z Tobą i u Ciebie. Nasza wieczność jest, Panie, przygotowana tam, gdzie Ty jesteś. Tam jest nasz dom. Tam jest coś, co nie my sami przygotowaliśmy, ale Ty przygotowałeś dla nas. Panie, ja się chcę o to modlić, aby ta świadomość towarzyszyła memu życiu przez wszystkie dni. Panie, chcę się o to modlić, abym wiedział, że Panie, czas jest bliski, że ten czas Twojego powrotu się zbliża. Abym rozumiał, co to znaczy, że jest za 5:12 i potrafił żyć zgodnie z tym, Panie. Potrafił tak poustawiać moje życie, aby to odzwierciedlało, że naprawdę to rozumiem, że naprawdę jestem tym przejęty i co do tego jestem przekonany. Panie, się modlę o Kościół w Polsce. Panie, Kościół, który dramatycznie potrzebuje poruszenia Ducha Świętego. Panie, modlę się o ludzi wierzących, którzy potrzebują głębokiego dotknięcia Bożego. Przemiany, Panie, totalnej. To, Panie, wszystko to jest wszystko za mało. To jest wszystko po powierzchni, Panie. Potrzebujemy, abyś zupełnie odnowił, odrodził, wywrócił wewnątrz na nowo nasze życie. Tak, abyśmy, Panie, klękali przed Tobą codziennie na kolanach. Panie, abyśmy wzywali Twego imienia we łzach, abyśmy wołali do Ciebie z głębokości naszego życia. Panie, abyśmy szukali świętości i dążyli do tego, aby żyć życiem, które się Tobie podoba. Aby nasze zbory, Panie, doświadczały pełni Ducha Świętego. Abyś Ty się mógł przechadzać między nami i zbawiać ludzi, dotykać serc. Panie, oczyszczać życie, przemieniać, zbawiać, uzdrawiać. Panie, tak się o to modlimy. A Ty mówisz do nas, o nas, Panie, w tym czasie. O nas, o naszych sercach. O naszym życiu, jakie ono jest, gdzie ono jest, czym żyjemy, czym się fascynujemy. Panie Boże, modlę się o to, Panie, abyś dał łaskę Kościołowi, Panie, w Polsce, abyśmy mogli iść drogą, którą Ty przeznaczyłeś, Boże, po to, aby spełnić Twoją wolę i doświadczyć wspaniałości działającej łaski. Boże, czasy są trudne, ale dziękuję Ci, że dla trudnych czasów Ty masz swoją odpowiedź. Tą odpowiedzią jest Duch Święty. Dziękuję Ci, Panie. Odpowiedzią na trudne czasy jest pełnia Ducha Świętego. Panie, mądre serca, rozumne serca, mądre postępowanie, mądre życie. Boże, to się modlę dla mnie, dla mojej rodziny, dla sióstr i braci, dla przyjaciół w Kościele, dla tego zboru. O to Cię, Boże, proszę. Dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.